Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, właśnie dobry wieczór. Mam dzisiaj gościa specjalnego, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS. Proszę Państwa, świąteczny wieczór implantologiczny, skończyła się część naukowa i udało mi się złapać pana profesora Stanisława Majewskiego, twórcę OSIS. Panie profesorze, witam serdecznie.
Kłaniam się pięknie.
Panie profesorze, jak powstało OSIS? Przecież pan to stworzył.
To jest taka historia, muszę najpierw powiedzieć, dlaczego ja zainteresowałem się w ogóle tym tematem. Ja jestem pracownikiem naukowym, a wtedy też byłem, prawda, to było dawno. I doszedłem do pewnej ściany w protetyce, bo jestem protetykiem. No, kiedy już naprawdę miałem dość tych ruchomych protez, tych czegoś takiego, co było właśnie upokarzające dla pacjentów, a równocześnie słyszałem...
Które to lata były, panie profesorze?
Tak?
Które to lata były?
To były lata początek 80., koniec 70. Tamtego wieku.
Tamtego wieku.
Rozmawia pan z dinozaurem.
Dokładnie, przerwałem. Proszę kontynuować. Czyli zaczęło się od protetyki.
Zaczęło się od protetyki, no bo to generalnie o to chodzi, prawda, że gdzieś tam szukamy, kiedyś ludzie szukają.
I ja tu znowu wtrącę, bo pan stworzył to pojęcie implantoprotetyka i to kilkakrotnie dzisiaj na wieczorze świątecznym było wspominane i pan dostał za to tribut, że to pan to słowo stworzył, bo jak ja pamiętam z angielskiego, to było trochę dłużej. To było implant, to było prosthetically driven implantology, czyli implantologia sterowana protetyką, czy z myślą o protetyce, a pan zrobił fenomen, bo zwykle w języku polskim jest dłużej opis tego, co się mówi po angielsku krótko, a pan to zamienił na jedno słowo, stworzył pan implantoprotetykę.
Tak, muszę powiedzieć, że bardzo mnie to uradowało, że po latach koledzy dzisiaj to wspominali, nie tylko polscy, ale zagraniczni także. To wielka satysfakcja dla mnie. Implantoprotetyka, najkrócej po polsku, przecież o co chodzi? Pacjent nie chce śruby w kości, prawda? Nie
Dokładnie.
Chce jakiejś tam działania. Pacjent chce po prostu protetykę na tym, czyli chce uzębienie, no najzwyczajniej, a to jest protetyka, to jest ta rekonstrukcja protetyczna i to jest najważniejsze, ale zdaje się, że mieliśmy mówić o początkach tej organizacji.
Tak, bo to były 70-80 lata,
tak,
przełom.
Tak, dokładnie. Ja zainteresowałem się tym dlatego, że wiedziałem, że na świecie istnieje coś takiego, jak u nas były zresztą legendy, że amerykańscy aktorzy to mają wszczepiane zęby i tak
implanty,
dalej, i tak dalej. Ja tam pojechałem i tam mi powiedzieli, wracaj do Europy. Ty jedź do Szwecji, tam jest taki facet, który wymyślił coś takiego, co jest bez komplikacji, jest tą implantologią prawdziwą. My tylko mamy tą nakostną, prawda, czyli podokostnową implantologię. Oni stosowali to na początku i kiedy ja tam byłem, to powiedzieli mi, że oni tylko mają procesy sądowe, bo są takie komplikacje. A w Europie jest właśnie ten i to, jak Witold wiesz, spotkaliśmy się w Szwecji u profesora Brennemarka w szkoleniu i to jest coś takiego, co mnie zafascynowało. W Polsce jeszcze tego nie było.
A przed tym pan profesor jeszcze stosował garbaccio, te jednoczęściowe. Ja pamiętam te przypadki, co pan profesor pokazywał, chyba siekacz boczny, to funkcjonuje.
Ale to do dzisiaj funkcjonuje. To było coś, co mnie zafascynowało, że prostą metodą można było rozwiązywać wielkie problemy.
I pan profesor protetyk, sam pan to wkręcał, te implanty.
Tak, ja od tego zacząłem. To było coś fantastycznego. Do dzisiaj ci pacjenci są, do dzisiaj to funkcjonuje. I muszę powiedzieć, że też z satysfakcją usłyszałem dzisiaj Andrzeja Wojtowicza, który mówił o tym, że we Włoszech tam zawiązali taki towarzyszy towarzystwo, gdzie nie mówi się w ogóle o peri-implantitis, dlatego że peri-implantitis przy bikortykalach nie ma. Mogę to potwierdzić, naprawdę mam na ten temat dokumentację.
I wtedy nawet nie było tego terminu platform switch, bo nie trzeba było żadnego switcha robić, bo to był jednoczęściowy implant.
Ja z wielkim zainteresowaniem oczywiście potem obserwowałem rozwój, prawda, i tak implantologii generalnie i tych technik i całej technologii, także technologii produkcji, tych powierzchni i tak dalej. Ja dalej to czytam z zainteresowaniem, słucham. Natomiast tak jak generalnie o tym się przekonałem, metody najprostsze są najskuteczniejsze, są najznakomitsze. Metody najmniej inwazyjne są najlepsze, wiem o tym. Ale zdaje się, mieliśmy mówić o początkach naszego stowarzyszenia.
Dokładnie. I ja pamiętam ze swojej strony, ja pracowałem w Medicaverze, wtedy byłem w Warszawie i dostałem propozycję iść do Nobel Biocare i wtedy pana profesora znałem. Tak, i wykonałem telefon do pana profesora, mówię: panie profesorze, co to jest?
Ja dokładnie pamiętam, nie tylko telefon, ale myśmy się spotkali.
Tak.
A ja już wiedziałem, ja już miałem tą wiedzę. Ty nie miałeś żadnej wiedzy wtedy,
nie,
prawda?
Nie, dlatego dzwoniłem, bo nie wiedziałem, co to jest.
Tak, to jest coś znakomitego, to jest coś wspaniałego. Pójdź w to, bo to będzie się rozwijało. I muszę powiedzieć, że wejście Witolda w ten temat było czymś takim, co bardzo przyczyniło się do rozwoju.
To była fantastyczna przygoda.
Bardzo mi wspominam.
Panie profesorze, i pamiętam na samym...
Ja siebie wyrwałem z farmacji,
tak, bo ja byłem, dokładnie, bo ja byłem, najpierw byłem Johnson Leti Koni, uczyliśmy na paroskopii. Potem byłem...
Zresztą bardzo dobrze ci się tam powodziło materialnie, prawda? Pani Piotrek mówił przynajmniej.
Potem rzeczywiście farmacji, bo w Eli Lilly, i potem Medicaver, jak były początki Medicavera w Warszawie, Bank Beckman.
Natomiast jeśli chodzi o to, co na początku dostałem pytanie, czyli jak powstało OSIS, otóż było to nie tylko, przecież ja się interesowałem, ale wielu ludzi się interesowało implantologią.
W Polsce,
nikt jej jeszcze nie uprawiał w Polsce. Ale było takie zainteresowanie, że także przy okazji tych różnych kongresów naukowych i tak dalej, mówi się, tak, to na świecie jest, to trzeba coś zrobić. Gdzieniegdzie czasem ludzie przywozili jakieś śruby, tam wkręcali, a to wszystko była jakaś taka partyzantka. I profesor Kowalik w Szczecinie zawiązał w 1992 roku, zawiązał towarzystwo, które nazywało się Polskie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej.
1992 roku.
Ja zostałem tam zaproszony przez profesora Kowalika i tam się stałem nawet wiceprzewodniczącym tego towarzystwa. Profesor Kowalik zorganizował pierwszy kongres implantologiczny w Polsce, w Szczecinie. Właśnie w tym roku, który był założycielski. I to było coś znakomitego, dlatego że w tym moim dążeniu, w tym co powiedziałem, że ja zderzyłem się ze ścianą w moim rozwoju właściwie dalej, takim zawodowym, to ja zobaczyłem ten inny świat. Było tam wielu ludzi z zagranicy, którzy przedstawiali już swoje doświadczenia, swoje już to, co było jakimś naszym marzeniem i moich pacjentów, prawda, żeby pozbyć się ruchomych protez, ale mieć coś takiego, że wracamy do dawnej naszej świetności, powiedzmy tak. To towarzystwo przetrwało jakiś czas, ale jak to jest, no jak to u nas też jest, ale myślę, że nie tylko u nas, że gdzieś tam zaczęły jak grzyby po deszczu powstawać inne towarzystwa, także o nazwie Polskie Towarzystwo. Powstało Polskie Towarzystwo na drugim końcu Polski, w Ustroniu.
To Dacyn Orlicki chyba zrobił, tak?
Które, tak. Rajmund Orlicki.
Od biomateriału.
Ja również byłem tam wiceprzewodniczącym.
To pan był taki double agent, taki podwójny.
Już tam coś na ten temat wiedziałem, prawda, i tak dalej. I powstało drugie towarzystwo, zarejestrowane, prawda, i tak dalej. Mało tego. Jak już powstały te dwa towarzystwa, no to Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, które było potęgą wtedy, Polskie PTS, prawda, to miał monopol na wszystko, no to jakżeż by to nie było, powstanie sekcja implantologii Polskiego Towarzystwa. I tam się stałem też wiceprzewodniczącym. I tak byłem tym wiceprzewodniczącym w trzech towarzystwach. I pomyślałem sobie w którymś momencie, no jak to jest, no po co my jakąś jedną, jeden cel mamy, prawda, a jest różnych, prawda, tam organizacji na ten temat. W Jeleniej Górze, czy w Zielonej Górze, ale chyba w Jeleniej Górze, pan profesor Kowalik, zakończyła się jego kadencja, czy przestał się tym przejmować, ale powiedział, tylko może być dwóch facetów, których ja bym chciał, żeby ten temat pociągnęli. To był z Wrocławia Wnukiewicz, zorganizował tam też takie spotkanie wyborcze i tam ja zostałem, ale już prezesem, tak awansowałem, że już byłem prezesem towarzystwa.
Tego Kowalikowego.
Tego Kowalikowego.
A Wnukiewicz Janek został wiceprezesem?
Polskie Towarzystwo Implantologiczne. Ale w dalszym ciągu istniała sekcja, w dalszym ciągu istniało Towarzystwo Implantologiczne Orlickiego i ja tych facetów przewodniczących, prezesów, prawda, zebrałem w Krakowie, a byli to sensowni ludzie i przemówiłem do nich ludzkim językiem, powiadam, słuchajcie, no przecież to jest coś nienormalnego. W jednym kraju, nie takim znowu bardzo dużym, ale ważnym, zróbmy jedno towarzystwo. I stąd się wzięło ogólnopolskie, żeby to było nieregionalne, bo tam było szczecińskie, pewnie, potem było pewnie ustrońskie, czyli bielskie, czy jakieś tam śląskie, prawda. PTS, no PTS właściwie to nie działało, to towarzystwo, ta sekcja. Ja tych sensownych ludzi, byli jeszcze wtedy, istnieli sensowni ludzie, teraz już coraz mniej, zdaje się, jest.
Ewoluujemy.
I zgodziliśmy się, że tak, oni zrezygnowali z tego, ja mówię, tak, ja jestem prezesem i nie zrezygnuję z prezesury, bo jak mnie wybrali, to jest słuszny wybór.
Oczywiście.
jak prezes spółdzielni GS kiedyś powiedział, sobie, tak, 20 lat temu wybrali mnie na prezesa i to wybór
musi słuszny. Być lider. Statku musi być kapitan, czy to latającego, czy pływającego, w armii musi być generał, który prowadzi, nie ma demokracji.
Tak. W każdym razie wtedy zgodziliśmy się, że zawiązujemy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej. Dzisiaj jest to OSIS, tak się to nazywa, prawda, pięknie. Przez 10 lat funkcjonowało w Krakowie. Zrobiliśmy naprawdę, ja nie chcę się chwalić, prawda, nie chcę, bo to jest jakoś tak, przewodniczyłem temu, więc
pan
nie.
Profesor bardzo dużo zrobił, bo pan profesor to w sumie zapoczątkował tą implantologię, ale jeszcze dodajmy ten wątek, jak było kilka tych towarzystw, powstał OSIS, to niedługo było czekać, że powstało następne towarzystwo.
Tak,
taka już natura ludzka.
To działa. W każdym razie, co myśmy w OSIS zrobili na początek.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Organizacyjnie myśmy mieli zarząd główny w Krakowie. Znakomici ludzie, którzy poświęcali swój czas. Wszystko to społecznie się przecież odbywało. Zorganizowaliśmy kilka kongresów. Robiliśmy szkolenia wszelakiego rodzaju i praktyczne, prawda, i tak dalej. Ale ja jak byłem na zorganizowaliśmy także, jeżeli chodzi o organizacyjne działanie, to mieliśmy oddziały we wszystkich tych dużych aglomeracjach,
tam, gdzie uniwersytety były. Tam, gdzie uniwersytety.
To były oddziały, to regionalne, były oddziały terenowe, świetnie działające. Tam organizowaliśmy tak zwane dni implantologiczne, pamiętamy Zamość.
I Zakopane
tak dalej,
były przecież.
Nie będę teraz sobie mówił, ale to było coś fantastycznego, że w terenie działały także wrocławskie. Dzisiaj są implantologiczne dni wrocławskie. Dobrze, żeby nawiązywali do tego, bo to pewnie, właśnie się tam pewnie odbywało. Czyli krótko mówiąc, na wszelakiego rodzaju takie powszechne szkolenie prowadziliśmy, ponieważ było to niezwykle ważne, ponieważ równocześnie wchodziły na rynek firmy, które brały na, powiedzmy sobie, kilkudniowe szkolenie
na weekend,
gościa,
na weekend za darmo.
I on wyprawiał z tymi śrubkami różne cuda dziwy. Co jeszcze więcej, to już jest takie coś takiego, co sobie ja poczyniam za tak sobie uważam za osiągnięcie wielkie, ponieważ to fanatycznie do tego dążyłem, żeby stworzyć aparat pojęciowy. Ja byłem na różnych spotkaniach i tam słyszałem, bo potem już na początku byli to zagraniczni, prawda, ten, ale potem byli też i nasi koledzy, nawet jak zadawali pytania. Potem były artykuły pisane, to ja po prostu zadziwiało mnie i też mnie martwiło, że my nie mamy języka odpowiedniego. Tłumaczenie bezpośrednie z języka obcego wiadomo, że jest w jakiś sposób nieoddające. I myśmy potrafili stworzyć, ale żeby taki język stworzyć i żeby go rozpowszechnić, to jest to, co zacząłem mówić, że co sobie, jak do tyłu się cofam, uważam za osiągnięcie duże. Czasopismo. To jest coś znakomitego. Implantoprotetyka. Czasopismo Implantoprotetyka funkcjonowało i uczyło ludzi pisać i mówić. A myśmy stworzyli aparat pojęciowy, który z trudem, ale się przyjął tak, że jak mówię, ja mam wielką satysfakcję. Jeśli mówimy o tym, dlaczego implantoprotetyka, no to dlatego implantoprotetyka? To jest implantoprotetyka. Interdyscyplinarna dziedzina. To nie jest ani wyłącznie chirurgia, ani wyłącznie protetyka, ani wyłącznie periodontologia czy innalogia. To jest po prostu implantoprotetyka. Od implantacji do protetyki, prawda? To jest coś takiego.
Fantastycznie. Panie profesorze, skończymy na tym pierwszy odcinek naszego podcastu. Dziękuję. A w drugim odcinku chciałbym, żeby pan profesor dał jakby swój pogląd na tą implantologię dzisiaj, jak pan ją obserwował, bo zaczęliśmy, pan profesor ten wątek wprowadził, wchodzenia w firm i tych szkoleń weekendowych. I co ja pamiętam, jak w Stanach Zjednoczonych byłem, też rozmawiałem z profesorem Newinsem, on mówił, to było dokładnie to samo. Zanim te firmy zaczęły robić te weekendowe, to oni mieli edukację na uniwersytetach, to wtedy na kongresach był jeden kongres, ale było 400-500 ludzi. A jak zobaczymy dzisiaj w kalendarz eventów, wydarzeń, to praktycznie w każdym miesiącu jest kilka wydarzeń implantologicznych organizowanych przez firmy. Chciałbym usłyszeć pana pogląd na jakby stan implantologii dzisiaj w Polsce. Jak pan patrzy z perspektywy, i dawniej robiło to niewiele osób. Teraz praktycznie każdy gabinet stomatologiczny robi implanty. Pan profesor przez ostatnie lata miał do czynienia z przypadkami i sukcesu, i z przypadkami niepowodzeń. I chciałbym, żeby pan podzielił się obserwacją, gdzie powinni się nasi koledzy, ci młodsi, mniej doświadczeni, czy ci bardziej doświadczeni, ale którzy mają powikłania, na co powinni zwrócić uwagę?
Ja chciałbym, po pierwsze, ponieważ w pierwszym odcinku mówiłem sporo o tym, że tworzyliśmy aparaturę pojęciową, implantologiczną, implantoprotetyczną, to chciałem zwrócić uwagę mojemu znakomitego przedmówcy, że nikt w gabinecie implantów nie robi. W gabinecie prowadzi się leczenie implantoprotetyczne.
Dokładnie.
Przepraszam, to po prostu jest taka uwaga natury nomenklaturowej, bo bardzo nie lubię nieporządnego języka. Nie?
Dokładnie, bo tu nie chodzi o śruby, tylko chodzi o efekt, chodzi o rehabilitację.
Natomiast przechodząc do informacji na ten temat, jak dzisiejsza, z perspektywy czasu, dzisiejsza implantologia wygląda także w praktyce, prawda? Bo to jest tak, z jednej strony jest teoria, są badania i tak dalej, i tak dalej. To w praktyce, ja mogę to krótko powiedzieć. Jak rozpoczynałem swoją działalność praktyczną, czyli ja jestem połączeniem i chirurga, i protetyka, ponieważ ja mojego pacjenta prowadzę od początku, czyli nie oddaję do chirurga, prawda, tam szukam specjalisty, prawda, tylko prowadzę od początku i biorę za to odpowiedzialność pełną.
Czyli od samego...
Jedno i drugie. Prowadzę pełne leczenie implantoprotetyczne. I odpowiadając na to pytanie, jak się implantologia rozwinęła w przeniesieniu na praktykę, to mogę to zilustrować na następujący sposób. Na początek, a był to początek lat 90., koniec 80., początek 90., ja jak miałem 10 pacjentów, którzy zgłosili się do implantacji z takim życzeniem, bo gdzieś o tym już słyszeli, to ja widziałem 9 osób z przeciwwskazaniami. Z 10 wybierałem jednego. To z jednej strony to była ogromna ostrożność. No taki troszkę też i lęk, nie mając doświadczenia, prawda, robimy coś zupełnie nowego, ale też i ten stan wiedzy i stan rozwoju tej implantologii taki właśnie był. Dzisiaj mamy zupełnie odwrotną sytuację, a dzisiaj na 10 pacjentów się zgłaszam, mogę zdyskwalifikować jednego. I w zasadzie nie do końca go zdyskwalifikuję, dlatego że zawsze mu przedstawię, jeszcze jest taka możliwość, taka możliwość, taka możliwość. Te możliwości biorą się stąd, że jak wiemy, po utracie zębów następuje atrofia kości, jest zanik, prawda, i tak dalej, to w szczęce, w żółwie inaczej, ale zawsze ten proces następuje, degradacji struktury kostnej. My stosujemy implanty dokostne, więc po pierwsze musimy mieć kość,
łoże.
I wtedy, w tym czasie, jak ja mówię, nie znaliśmy metod regeneracji kości. Dzisiaj tych metod jest ogromnie dużo. To się tak znakomicie rozwinęło, że efekt jest taki, jak mówię, na 10 pacjentów, dla 9 pacjentów mamy od razu propozycję, prawda? A tego jeszcze 11 też mamy dodatkowe propozycje. Jest to, ten rozwój jest nieprawdopodobny, jest znakomity i diagnostyki, i także metod leczenia, bo nie tylko chodzi o techniki chirurgiczne. To techniki chirurgiczne stosunkowo, tak sobie myślę, że w stosunku do innych wielu technik, jak dzisiaj, prawda, słyszymy, że tam wyjęto serce na zewnątrz, zoperowano i to samo serce wrzucono z powrotem, to nie nadymajmy się tak bardzo, że my mamy taką niezwykłą tą chirurgię. Nie, to chodzi o poznanie całości problemu, prawda, całości problemu i o udokumentowane badaniami możliwości regeneracyjnych i w związku z tym też tych technik operacyjnych, które oferuje dzisiejszy poziom rozwoju implantologii. Generalnie, my też na początku mówiliśmy tak, w Polsce, no to tak, my tam gdzieś się nauczymy, gdzieś też. Dzisiaj my w Polsce mamy implantologię na poziomie światowym. Absolutnie. To muszę powiedzieć, że tak to jest. Tak się to rozwinęło. Oczywiście pomijam te kwestie, które są, jednak istnieją. Że są, jak to jest w masie ludzkiej, tak w każdym zawodzie, że są ludzie, którzy są po prostu nieprzygotowani, a niezwykle odważni. Co jest wrogiem w ogóle w medycynie? Co jest wrogiem? Wrogiem jest dla pacjenta zagrożeniem, a wrogiem dla medycyny generalnie to jest niedoświadczenie, niedouczenie i nadmierna pewność siebie. To jest wszędzie. Dotyczy to także ten. Ja mogę to zilustrować w sposób następujący. Jeśli ja miałem wykład dla studentów wcześniej, to wszyscy słuchali, prawda, studentów, lekarzy, doświadczonych także lekarzy stomatologii, to słuchali, prawda, i interesowali się niezwykle, co jeszcze by się dowiedzieć, jakby się jeszcze nauczyć. Ja w ostatnim okresie mojej działalności wykładowej, prawda, to w uniwersyteckiej, mam wykład dla studentów i myślę sobie, no Boże, no zawsze zostawiałem czas na dyskusję. Tak. Jakie ja pytania dostaję? Od studentów na 5 roku. Ja dostaję pytania nie jak jeszcze się douczyć, jak dojść do tego, jaką, czy trzeba mieć specjalizację i tak dalej, i tak dalej. Nie, takie miałem pytania wcześniej. Ja miałem pytania, ile on zarobi na tym. I skomercjalizowanie i myślenie o tym, że to jest metoda na szybkie się dorobienie, dojście do dużych pieniędzy, to jest zabójstwo. To jest zabójstwo dla lekarza i także dla pacjenta. Ale to jest margines, bym powiedział. Pewnie. On jest, bo powiedzą sądy lekarskie, w izbach lekarskich i tak dalej, ile jest problemów, powikłań i tak dalej. One wynikają nie z niedoskonałości metody, bo mówimy o tym, że jest rozwój niezwykły, prawda, i tak dalej, tylko z niedoskonałości i nonszalanstwa i właściwie nieetycznego podejścia. To jest jakiś, jest jednak to problem, z którym się spotykamy w praktyce. Natomiast jestem zupełnie zafascynowany nadal. Tu zresztą jestem też po to. Dzisiaj usłyszałem znakomite wystąpienia. Wiesz, co mnie nadzwyczajnie cieszy, że nie ma różnicy poziomów, a czasem nawet cieszę się, że lepszy mamy gdzieniegdzie poziom naszych wykładowców. Pamiętamy, jak myśmy ściągali wykładowców wyłącznie z zagranicy, prawda? To już sporo lat temu, ale szybko doszliśmy do tego, że w tej chwili mamy taki poziom, że naprawdę możemy prosić naszych kolegów, którzy mają już i duże doświadczenie, i są naprawdę znakomici i też pięknie potrafią to przedstawić. To ja mam wielką satysfakcję. Jestem tutaj gościem honorowym już w tej chwili, ale byłem na wszystkich wykładach i naprawdę jestem zachwycony poziomem.
Fantastycznie.
Bardzo dziękuję.
Panie profesorze, bo mówiliśmy w poprzednim odcinku, pan stworzył ten termin implantoprotetyka i tu mi pan też zwrócił na początku odcinka uwagę, ja mówiłem o wkręcaniu implantów, nie chodzi
nie,
o wkręcanie implantów.
Mowa była o robieniu implantów w gabinecie.
Tak.
Nie chodzi
o rehabilitację, o leczenie implantami. Ja pamiętam właśnie, pan profesor zawsze miał takie podejście, jakby wizję końca jako protetyk i podejście protetyczne, bo pan wiele razy zwracał uwagę na okluzję, żeby lekarze, gdyby pan profesor mógł rozwinąć ten temat, bo ja pamiętam, bo na kongresach wiodącym tematem to były raczej chirurgiczne, jak wszczepić, jaki implant, tak, a jak odbudować, a to. Na końcu były pokazywane zdjęcia pięknie, ładnych uśmiechów, ładnych koron w oprawie.
Do momentu, kiedy nie spotkały się górne zęby z dolnymi.
Dokładnie.
Kiedy pacjent nie zbliżył żuchwy do szczęki. Okluzja jest generalnie w jakiejkolwiek działalności odtwórczej w zakresie układu stomatognatycznego jest kluczowym zagadnieniem. I w tej kwestii ja mam naturalnie wielki szacunek dla chirurgów, prawda? Zresztą wykształciłem Piotra, syna, na chirurga, a też i na protetyka, dlatego i tu był. Tak. Dzisiaj jest w tym znakomity. Sam czysty chirurg i sama czysta chirurgia bez udziału protetyki czy wizji, co potem na tym będzie, to jest klęska dla pacjenta i dla lekarza. Jest wiele, wiemy, uśpionych, prawda, tych sleeping implantów, które są wkręcane, bo akurat tam była kozi i wkręciłem, prawda, to nie o to chodzi. Że tu miałem taką ilość kości, taką gęstość kości i fajnie to wkręciłem, skasowałem pacjenta, tylko później odesłałem go do protetyka, a protetyk powiada kolego, no ja nic na tym nie zrobię. A jeśli zrobi, to jest coś niefajnego, prawda? Ja muszę powiedzieć, że też miałem, bo przecież prowadziliśmy tak wiele kursów u nas w uniwersytecie na Montelupich, w instytucie i tam czasem z tyłu sobie siedziałem i przyglądałem się, jak to się kwalifikuje tych pacjentów w tych kursach i tak dalej. To byli koledzy, którzy z terenu przyjeżdżali i tam rozważany był precyzyjnie, jak można implantować i odbudować, ale na przykład była to tylko szczęka albo tylko żuchwa. Ja mówię, koledzy, no przepraszam bardzo, ale pacjent ma problem szczęki i żuchwy. No przecież nie można tego rozmontować jednego od drugiego, tak? Dziękuję bardzo, to jest tyle, co ja.
Panie profesorze, jeszcze pytanie o tej okluzji. Czy okluzja na implantach różni się od okluzji na zębach? Okluzja na implantach, a okluzja na zębach. Czy pan profesor jakieś różnice widzi?
Znaczy,
na co powinni zwracać dentyści, powiedzmy protetycy, uwagę? Jeżeli wykonują z powodzeniem standardową protetykę na zębach, a przychodzi im wykonywać protetykę na implantach, i gdzie pan profesor widzi różnice, jakie wskazówki by pan
reguły
udzielił?
Reguły są generalnie te same. Czyli jeżeli mamy filary zębów własnych, czy filary implantowane, to ogólne reguły są te same. Definicja okluzji będzie ta sama na rekonstrukcji na implantach, czy rekonstrukcji na zębach własnych. to, co się robi błędy, to przeciążenie. To przeciążenie dotyczy przeciążenie, czyli będziemy dzisiaj też była zresztą tam gdzieś...
Tak, czyli więcej zębów na małej ilości implantów.
Tak, że chcemy za dużo odbudować, prawda, na
albo źle wszczepiony implant za daleko i do jednego implantu robimy koronę z dowieszką, taką nienaturalną koronę.
Tak. To jest to nadzwyczajnie dużej różnicy między tą okluzją, którą potrzebujemy, mówiąc najogólniej, którą potrzebujemy zastosować na filarach zębów własnych, stosując konwencjonalne, tradycyjne mosty, jak się to odbywa na implantach.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo.
I do następnego odcinka.
Dziękuję.
Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.